Państwa. To jest 60. odcinek podcastu Echa Rynku. Dzisiaj jest 26 kwietnia 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Rafał Grodzicki, wiceprezes PZU Życie i jednocześnie pełnomocnik zarządu PZU USA do spraw IPO.
Proszę Państwa, dzisiaj znajduję się w siedzibie PZU. Trwa, jak Państwo wiecie, oferta publiczna, i która bodajże do środy, tak Panie Prezesie? Do środy może zapisywać się na akcję
PZU. Do 28 kwietnia trwają zapisy. Tylko przypominam, że 26 kwietnia tylko do godziny 16 można złożyć zapisy na akcję PZU.
Tak. I w związku z tym będę miał kilka pytań i odnośnie jakby procedury zapisywania się, a także kilka pytań odnośnie spółki. Jeszcze zanim zaczniemy, chcielibyśmy jakby uprzedzić naszych słuchaczy, że na sporą część pytań nie będziemy mogli powiedzieć, tak? I to nie wynika jakby z naszego widzimisię, tylko takie jest prawo, tak Panie Prezesie?
No, to już wszystko zależy, jak będą wyglądały pytania, natomiast rzeczywiście proces, który dzisiaj funkcjonuje, czyli proces prywatyzacji i upublicznienia spółki, rządzi się swoimi prawami od strony regulacji formalno-prawnych. Nazywają się te regulacje po angielsku Publicity Guidelines, które określają, jaki zakres informacji i w jaki sposób może być upubliczniony. Dotyczy to głównie tych informacji, które nie są zawarte w podstawowym dokumencie, jakim jest prospekt, i w zasadzie wszystkie te informacje, których nie ma w prospekcie, nie powinny być komentowane i upubliczniane w trakcie jakiejkolwiek dyskusji na temat IPO. Z tego też powodu bardzo możliwe, że na część informacji, może i ciekawych, ale które nie są formalnie zapisane w prospekcie, nie będę w stanie.
Jasne, po prostu nie możemy o wszystkim mówić, tak, to informacja naszych słuchaczy, natomiast będziemy się starali przynajmniej poruszać w obrębie tego, co mówi prospekt. Tutaj mamy prospekt przed sobą, prawda? To jest, jak Państwo zapewne, którzy się interesują, to wiedzą, to jest taka gruba księga, prawda?
Ale bardzo ciekawa, tak, bo tam jest mnóstwo interesujących informacji na temat spółki, bez względu na to, w jakim czasie, ale generalnie zachęcam do zapoznania się wybiórczego z materiałem, bo dużo ciekawych rzeczy warto się z nią zapoznać.
Tak, tak. Szczególnie jakby tutaj z myślą o inwestorach indywidualnych, bo ci inwestorzy instytucjonalni, ci na całym świecie, ci z londyńskiego City, tak, mają cały sztab analityków, który te takie dokumenty analizuje, i oni chcą pewną siłą taką, jakby to powiedzieć, analityczną, że są w stanie w ogóle taki dokument przeczytać. Inwestor indywidualny bardzo często nie ma takiej możliwości, między innymi z myślą o nich, prawda? Przygotowujemy choćby takie nagrania jak dzisiaj, żeby móc podstawowe rzeczy powiedzieć.
Ale jak można powiedzieć, to też jest tak, że nie tylko ci inwestorzy międzynarodowi mają takie wsparcie. Jak ktoś czyta publikacje dostępne na rynku polskim, to już na bazie informacji, które pojawiły się w prospekcie, pojawiło się kilka różnego rodzaju ciekawych analiz dotyczących spółki, i one są dostępne również dla inwestorów indywidualnych na rynku krajowym. Także zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby się tego typu publikacjami.
Tak, to my też jakby ze strony Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych my bardzo serdecznie zachęcamy do czytania wszelkiego rodzaju publikacji i analiz, do nie zapisywania się w ciemno, robienia takiego zachowania. Nie postępowania metodą, idę zapisać się na PZU, bo wszyscy tak robią, prawda? Raczej zachęcamy do zapoznania się i z prospektem, lub też chociażby z analizami.
Wszystkie inwestycje na rynku kapitałowym wymagają tego, aby podejmować je w sposób maksymalnie świadomy. Dotyczy to zarówno zapisów w ramach IPO, jak i jakichkolwiek innych inwestycji na tym rynku. Zresztą tego tak naprawdę wymagają pewne regulacje międzynarodowe, chociażby MiFID, który w tej chwili wchodzi w bankowości. Także zdecydowanie popieram. Nie dotyczy to tylko zapisów na akcje PZU, ale jakichkolwiek tych decyzji. Warto przed podjęciem ich zasiągnąć informacji, przeczytać dostępne wszystkie informacje, po to, żeby móc świadomie podjąć ryzyko związane z jakąkolwiek inwestycją.
Jasne. O tej masowości jeszcze zapisów, jeszcze będę później Pana pytał, ale jeszcze tutaj chciałbym, zanim co to, jakby o samym PZU. Panie Prezesie, czy PZU to będzie największa emisja w historii giełdy papierów wartościowych?
Jak wielka będzie emisja, tak naprawdę będziemy wiedzieli, jak ona się skończy. W tym momencie, kiedy będzie pierwsze notowanie na giełdzie, będziemy wiedzieli tak naprawdę, na ile rynek wycenił wartość PZU. Natomiast wydaje się, że biorąc pod uwagę ilość akcji, która przeznaczona jest do obrotu, na pewno będzie można powiedzieć, że PZU i ta emisja będzie gdzieś tam w czołówce.
Z dużym prawdopodobieństwem.
Ja bym wielkość prawdopodobieństwa bym w tej chwili nie wchodził, natomiast na pewno to będzie w czołówce IPO, które były na rynku warszawskim.
No jasne, dobrze. A proszę powiedzieć mi tak, bo bardzo często analitycy piszą o PZU jako o spółce, którą można traktować jako pewną lokatę na, no nie, w kontekście emerytalnym, tak? Że raczej spółka ma charakter dywidendowy. Czy to, nie wiem, jak pan postrzega jako spółkę, czy o dynamicznym wzroście, czy też o charakterze, nie wiem, raczej stabilnym, dywidendowym?
Tego typu rozważania to ja bym pozostawił analitykom, bo do tego są analitycy, żeby tego typu rozważania prowadzić. Ja mogę tylko powiedzieć, jaka jest polityka dywidendowa firmy, ponieważ ona jest upubliczniona. Na chwilę obecną polityka mówi tyle, że zarząd będzie przeznaczał co roku między 25 a 45% wyniku grupy na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza informację o stałym rzeczywiście dopływie środków dla osób, które zaangażują się w akcje. Natomiast jak spozycjonować spółkę, czy to jest spółka dywidendowa, czy to jest spółka rozwijająca się, myślę, że to tak naprawdę pokaże rzeczywistość, pokaże to, w jaki sposób wyniki spółki będą odbierane przez rynek, a komentarze, tak jak mówię, no tego są analitycy, zostawmy ich, oni muszą też na swój chleb zarobić.
No ale jasna sprawa, ale ja też tak jakby patrzę, jakby w którym segmencie znajdzie się PZU. Oczywiście Państwo przy pierwszej możliwej rewizji znajdziecie się w WIG-u 20, tak, jeżeli przy tak duża spółka, na pewno to wszystkie na pewno fundusze inwestycyjne, światowe, będą, to jest taka rekomendacja, ona się nazywa doważyć, tak, bo skoro jest tak duża spółka, więc my musimy ją mieć w portfelu, no na pewno nie będzie to spółka z gatunku mały, które mogą wzrosnąć na przykład, nie wiem, 300% w ciągu roku, tak? Raczej spodziewałbym się, tak już mam osobistą opinię, no spółka raczej między, tak, PGE, PKN, Telekomunikacja Polska, wymiana jednym tchem jako blue chipy polskiej giełdy.
Na pewno spółka jest na tyle duża i obroty na giełdzie będą ją predestynowały do tego, żeby szybko znalazła się w WIG-u 20, co też skutkuje tym, że rzeczywiście pewne podmioty na rynku, zwłaszcza polskim, ale również zagranicznym, będą z różnych powodów chciały posiadać walory tej spółki w swoich portfelu. Natomiast jeszcze raz mówię, to w jaki sposób spozycjonować spółkę, do jakiej kategorii inwestycji ktoś będzie chciał ją zaliczyć, to też zależy od horyzontu inwestycyjnego danego inwestora i raczej bym nie próbował definiować
charakteru rynku, prawda? Też...
I charakteru rynku, i charakteru inwestora, i potrzeb, i jakby możliwości, więc ja bym...
Jasne, nie będziemy za inwestorów decydować.
Nie decydował teraz... i do tego, tak. Żeby to tylko do jakby jednego koszyka przypisać akurat akcje spółki, w zależności od horyzontu czasu pewnie różne będą odczucia i wymagania i oczekiwania.
Jasne, proszę powiedzieć mi, czy jak po już ofercie na rynku, jak będzie wyglądał udział Skarbu Państwa i Eureko już po emisji, po debiucie?
Na chwilę obecną wiemy na pewno, jak będzie wyglądała struktura akcjonariatu, jeżeli chodzi o Eureko. Ona zejdzie do poniżej 13%, dokładnie do 12,99%. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość udziału Skarbu Państwa, tak naprawdę ostateczne informacje będziemy wiedzieli po zakończeniu redystrybucji i po decyzji, kiedy będziemy wiedzieli, ile Skarb Państwa zdecyduje się akcji w ramach tego upublicznienia sprzedać. Na chwilę obecną, to pojawiło się w komentarzach prasowych, wiem, że jest zgoda Rady Ministrów na sprzedaż do 5% dodatkowo i gdyby przyjąć, że wszystkie te 5% zostanie w ramach tego IPO sprzedane, to rzeczywiście Skarb Państwa zejdzie poniżej 50%, to znaczy dokładnie do 45,18%.
Ja powiem, dlaczego o to pytam, bo to może nie być do końca jasne, tak? Bo to jakby warunki tej oferty przewidują, no nie ma z góry określonych liczby akcji, ile Skarb Państwa sprzedaje, prawda? To jest jakby decyzja, no nie wiem, ministra Skarbu Państwa, prawda? Jak w zależności od zainteresowania, ile on tych akcji postanowi.
Mówimy o tych 5%, dlatego że pozostała.
Czyli w ramach tych 5% akcji, możemy się poruszać,
które
tak?
Które zostały jakby historycznie w ramach umowy, ugody i dezinwestycji ustalone, to wiadomo, jaki procent akcji Skarb Państwa sprzedaje. Natomiast w tym momencie mówimy o dodatkowych 5%, na które Skarb Państwa uzyskał zgodę Rady Ministrów, że może je w ramach tego IPO sprzedać i w zależności od tego, jaka będzie sytuacja na rynku, jaki będzie popyt, jakie będą oczekiwania Skarbu Państwa, może do 5% dodatkowych sprzedać. Natomiast tutaj nie ma żadnego sztywnego limitu.
Jasne, rozumiem. A skoro mówimy o tym popycie, to proszę powiedzieć mi, bo jak kształtuje się zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych?
Będziemy wiedzieli wszystko tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy spółka będzie sprzedana, jak będą wyglądały notowania po pierwszym oficjalnym upublicznieniu.
A czy teraz informacji... nie możemy teraz powiedzieć?
nie możemy. To tak jak każda transakcja handlowa, dopóki ona nie zostanie zawarta, jest objęta de facto tajemnicą handlową.
Bo tak, bo jasna sprawa, no, jeżeli mówimy o zainteresowaniu inwestorów indywidualnych, to podejrzewam też żadnych konkretnych liczb nie możemy przytoczyć, natomiast sądząc po kolejkach w biurach maklerskich, to zainteresowanie jest.
Ja mogę powiedzieć tak, że tak naprawdę będziemy o tym też wszystko widzieli 28 w godzinach popołudniowych, wtedy kiedy będą zamknięte zapisy na akcję PZU. Na chwilę obecną nie chciałbym komentować jakichkolwiek spekulacji. Trudno sobie móc wyrobić opinię na temat tego, jakie jest zainteresowanie, patrząc tylko i wyłącznie na kolejki lub brak kolei w jednym lub drugim biurze maklerskim. Natomiast myślę, że dość szybko
no raczej media, po zakończeniu. Media żyją tylko tym, tak mi się wydaje, tak? Jak mógłbym powiedzieć.
To bardzo dobrze, tak naprawdę. No jest to niewątpliwie duża spółka z tradycjami i akurat to, że dużo na ten temat piszą media, to myślę, że jest to bardzo ważne i w sumie dobre, no zwłaszcza, że gdzieś tam historia prywatyzacji PZU ma tą swoją wagę i ma historię, więc myślę, że biorąc pod uwagę, jak taki rejestr dzisiaj się realizuje, to bardzo dobrze, że tak dużo dobrych słów się pisze na temat grupy PZU.
Znaczy nie wyobrażam sobie inaczej, to już tak patrząc nie tylko jakby w interesie państwa spółki, tak, czy też w interesie inwestorów indywidualnych, to takie duże prywatyzacje są zawsze szansą dla rynku kapitałowego na popularyzację rynku kapitałowego, tak? Bo to nigdy tak dużo osób się nie interesowało rynkiem jak podczas prywatyzacji Banku Śląskiego, KGHM-u, PKO SA i tak dalej, i tak dalej.
Teraz... Trudno mi się nie zgodzić tutaj z panem redaktorem, na pewno świadomość Polaków, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, nie jest jeszcze jakby tak wysoka, jak pewnie byśmy wszyscy chcieli i każda tego typu sytuacja, która daje możliwość przypomnienia wszystkim, że rynek kapitałowy jest wart tego, aby się na nim dobrze poruszać, żeby wyrobić sobie trochę wiedzy, świadomości, jest dobra i każda tego typu dodatkowa duża prywatyzacja, która przyciąga inwestorów indywidualnych, zarówno tych, którzy dawno temu otworzyli rachunki maklerskie, jak i tych, którym jeszcze do tej pory nie udało się tego zrobić i warto przy tej okazji edukować, mówić, bo wydaje się, że,
tak jest.
Że tego nam jeszcze brakuje. Rośnie młode pokolenie, które, dla którego to jest może znacznie bardziej normalny sposób funkcjonowania i obracania pieniędzmi, a nie tylko lokaty bankowe, ale biorąc pod uwagę udział w społeczeństwie dorosłym, liczby osób, które aktywnie obracają środkami na rynku kapitałowym w stosunku do trochę bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, to jeszcze nam brakuje, więc myślę, że każda taka okazja, żeby głośno o tym mówić i pokazywać zarówno plusy, minusy, ryzyka i jakby świadomość tego typu inwestycji jest warta tego, bo edukacja społeczeństwa jest istotna.
A takie duże prywatyzacje są, że tak powiem, szczególną szansą na zwiększanie tego zainteresowania społeczeństwa, popularyzacji rynku kapitałowego, tak, mówienie, że są inne formy inwestowania niż lokata terminowa w banku. To jest jakby no, szczególny taki moment, tak? Drodzy Państwo, idźcie, jest tam troszkę większe ryzyko, ale za to można troszkę więcej zarobić.
Na pewno fakt, że PZU to jest powszechny zakład ubezpieczeń, czyli mówimy, że jesteśmy powszechnym ubezpieczycielem i chcielibyśmy również, żeby, a zwłaszcza nasi właściciele, żeby ta oferta miała również powszechny charakter, więc na pewno łatwiej jest przemawiać, edukować ludzi w momencie, kiedy mamy do czynienia z firmą, która jest od lat znana na rynku, tak, postrzegana i w tym momencie możliwość posiadania jej walorów w swoim portfelu jest niewątpliwie dodatkowym benefitem, jeżeli chodzi o możliwość edukowania.
Tak, jest tutaj dosyć, jest tu prościej troszeczkę, to właśnie jeśli chodzi o tę edukację, bo PZU jest chyba nazwą, którą zna każdy Polak, prawda? Że PZU, nie wiem, tak pozwolę sobie strzelić, zapewne jesteście Państwo w trójce, jeżeli chodzi na najbardziej rozpoznawalny znak towarowy w Polsce.
No tutaj akurat myślę, że można się pochwalić, jesteśmy chyba najbardziej rozpoznawalną marką, jeżeli chodzi o instytucje finansowe, zresztą nie tylko w Polsce. Taka rozpoznawalność jest powyżej 98%, to znaczy, że de facto każdy, kto umie czytać i pisać, to wie, co to jest PZU i dokładnie słyszy o PZU. To niewątpliwie pomaga w takiej sytuacji i na pewno warto się uczyć i jakby edukować na kimś, kto jest powszechnie znany i
dokładnie, od pokoleń kojarzy nikomu się nie trzeba tłumaczyć, co to jest to PZU, tak, które teraz debiutuje. Absolutnie. Jasna sprawa. A jeszcze porozmawiajmy o tej popularyzacji tego rynku. Przypomnijmy może tutaj słuchaczom, tutaj, czy może to nie jest jakaś stara sprawa, dosyć świeża, kiedy debiutowało PGE i zapisy na tę spółkę były no, robione metodą tradycyjną, czyli każdy przychodził i zapisywał się na ile chciał i skończyło się, ponieważ też była szalenie popularna prywatyzacja, skończyło się na braniu przez inwestorów ogromnej ilości kredytów lewarowych. No i zasadniczo wszyscy po jakby już tym debiucie narzekali, tak lamentowali, że nie jest to dobre, bo tak naprawdę jedynymi instytucjami, które zarobiły na debiucie PGE byli pośrednicy finansowi. Postanowiono temu zaradzić. W przypadku PZU. Proszę powiedzmy może słuchaczom, że może jeszcze jakiś cud się zdarzył i ktoś nie wie, w jaki sposób może jest ta sposób zapisywania się na akcje PZU przez inwestorów indywidualnych.
Brzmi, jak wygląda możliwość zapisania się na akcje. Można złożyć zapisy w przedziale pomiędzy 3 akcje a 30 akcji. To oznacza, że potencjalne ryzyko istotnego ograniczenia akcji, które będzie można nabyć, zostało w jakiś tam sposób zmniejszone. Oznacza to również tyle, że jeżeli inwestorzy złożą pojedyncze zapisy powyżej 30 akcji, one automatycznie będą jakby ograniczone, czyli będą traktowane tak, jakby ktoś złożył zapis na maksymalnie 30 akcji.
Tak jest.
To de facto, przynajmniej z założenia, powinno spowodować, że zmniejszy się prawdopodobieństwo i ryzyko istotnego ograniczenia tych akcji, które będzie można w rzeczywistości nabyć w ramach tej pierwotnej emisji. Jest to, myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa naszych właścicieli Skarbu Państwa w tym momencie o to, aby dokonać takiego obywatelskiego, powszechnego upublicznienia spółki. Daje jednocześnie jakąś tam większą gwarancję i bezpieczeństwo finansowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszty uruchomienia takiego zapisu. Ja nie chcę w tej chwili się wypowiadać na temat zwrotu z tej inwestycji, bo to są absolutnie indywidualne kwestie.
To byśmy teraz wdrożyli z fusów, prawda? Bo
natomiast
nie znamy,
koszt zapisu na akcję, ponieważ nie jest obciążony lewarowaniem, czyli kredytowaniem się w instytucjach bankowych, no jest zdecydowanie mniejszy. To oznacza, że znacznie większe spektrum osób ma potencjalnie możliwość uczestniczyć w tego typu prywatyzacji.
Tak, ja myślę, że minister Skarbu Państwa odrobił lekcję po PGE, bo PGE było moim zdaniem zmarnowaną szansą, jeśli chodzi o tą możliwość popularyzacji rynku kapitałowego, tak? I bardziej, może być nawet odstraszyło inwestorów, którzy po szalonej redukcji dostali tych akcji bardzo mało. W przypadku PZU jest to inaczej, prawda?
Nie chciałbym się może odnosić do PGE, bo jakby należy pewnie popatrzeć na jakby całą historię masowych IPO na rynku polskim, natomiast wydaje się, że pomysł, który został tutaj zrealizowany, czy jest realizowany w trakcie IPO PZU, jest niewątpliwie ciekawym i możliwym do zastosowania w pozostałych dużych prywatyzacjach. Zresztą można się odnieść do dzisiejszego wywiadu, którego udzielił minister Skarbu Państwa, który wypowiadał się, że będzie próbował również pozostałe duże prywatyzacje.
Nie miałem przyjemności słyszeć
starać
podobnie,
się zrealizować
tak?
Właśnie z wykorzystaniem nie mówię, że identycznych, ale jakby podobnych mechanizmów, które dawałyby możliwość uczestnictwa w tego typu prywatyzacjach jak najszerszemu kręgu odbiorców.
Tak, no bo tutaj przemnożymy, tak, to wychodzi na to, że trzeba zaangażować nie więcej niż 10 tysięcy złotych, co nie jest jakąś specjalną barierą dla inwestorów indywidualnych, zwłaszcza, że osoby, które zapisywały się we wcześniejszych prywatyzacjach, najczęściej za mniej więcej podobne kwoty musiały chciały dostać tych akcji, a musiały przedstawić wielokrotnie wyższe kredyty. Także jakby to jest ukłon w stronę inwestorów indywidualnych.
Ja myślę, że rzeczywiście poziom, który dzisiaj został ustalony, no nie był ustalony tak całkowicie przypadkiem. On bierze się gdzieś z doświadczeń historycznych i wiedzy o tym, jak wyglądały poprzednie duże prywatyzacje, duże IPO, jakie były w tym momencie składane ilości zapisów i jakiego typu rzeczywiste inwestycje mogły być realizowane, biorąc pod uwagę popyt i podaż na rynku.
Dobrze, a powiedzmy jeszcze słuchaczom, co się stanie wówczas, jeżeli to zainteresowanie, tak? Ja pozwolę sobie spekulować, ale jednak będzie ogromne, tak? Media mówią przede wszystkim teraz o prywatyzacji PZU i zapisze się więcej osób, niż tych akcji jest dla nich przewidzianych, tak? Bodajże nie pamiętam dokładnie, 7,7 miliona akcji dla inwestorów indywidualnych. Co będzie, zapisze się więcej osób?
Jeżeli rzeczywiście okaże się, że popyt przekroczy tą liczbę akcji, która maksymalnie może być przeznaczona, bo proszę pamiętać, że te 7,7 miliona to jest pod warunkiem, że te dodatkowe 5% w całości Skarb Państwa wykorzysta, ponieważ w prospekcie jest informacja, która mówi, że maksymalnie do 30% wielkości oferty może być przeznaczone na rynek klienta indywidualnego. Przy czym ta wielkość oferty, jak mówię, no jest jeszcze elastyczna, bo nie wiemy, jaką ilość akcji zaoferuje Skarb Państwa. No ale przyjmijmy na chwilę, że rzeczywiście jakby Skarb Państwa zaoferuje pełne 5%, no i popyt na rynku jakby przekroczy te 30% całej oferty, czyli też rzeczywiście 7 700 000, no to oznacza w tym momencie jednak redukcję, natomiast ta redukcja będzie robiona od góry, tak, żeby w maksymalny sposób ochronić tych jakby drobnych akcjonariuszy.
Ale będzie odcinane także 29 akcji wszyscy, potem 28.
Generalnie tam jest...
Porówno dla wszystkich, czy...
Generalnie jest tego typu procedura, która mówi tak, że będziemy starali się znaleźć ten jakby największy wspólny mianownik, tak, żeby największa grupa inwestorów, która złożyła zapisy, była w stanie zrealizować swoje cele inwestycyjne. Tak? To nie jest taka prosta, że powiem, poszukiwanie, że odcinamy i wszyscy zostaną na pewno 25 akcji. To wszystko zależy tylko, jak duży nadpopyt będzie. Natomiast celem tego mechanizmu jest to, aby jak najwięcej inwestorów, którzy złożyli zapisy, poczynając od tych najdrobniejszych, mogło zrealizować w pełni swoje oczekiwania inwestycyjne.
A czy jakikolwiek sposób czas będzie odgrywał znaczenie? Czy ma znaczenie, czy ktoś zapisał się tydzień temu, czy zapisze się w środę o 15:45?
Nie ma żadnego znaczenia, kiedy jest złożony zapis. Do 28 kwietnia, do godziny 16, można składać zapisy na akcję PZU, pod warunkiem, że na rachunku znajdzie się odpowiednia liczba środków. Te zapisy mają taką samą wagę i takie samo znaczenie, jeżeli chodzi o przydział akcji.
Jak te z zeszłego tygodnia, tak? Rozumiem. Tak. Dobrze, nie wiem, czy pan będzie mógł powiedzieć na to pytanie. Proszę powiedzieć mi, czy chmura wulkaniczna będzie miała jakikolwiek wpływ na wyniki finansowe spółki?
Na wyniki finansowe moim zdaniem żadne. Jedyny wpływ, jaki może mieć na proces, to, że koledzy z zarządu, którzy na dzień dzisiejszy prowadzą roadshow, czyli jakby oferują nasze akcje inwestorom, mieli trochę więcej przygód komunikacyjnych w momencie, kiedy chcieli dotrzeć do inwestorów. A teraz, jeżeli chodzi o wyniki grupy PZU,
dobrze, zapytam.
Nie wydaje się, żeby to mogło mieć jakikolwiek wpływ.
Dobrze, zapytam jeszcze o jedną rzecz, która już może się dziać po debiucie. Jak Państwo postrzegają relacje inwestorskie, relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi?
Myślę, że tak jak z każdymi inwestorami, ja bym nie różnicował inwestorów na indywidualnych i na instytucjonalnych.
Ja bym różnicował.
Na wszystkich inwestorach w spółce bardzo mocno zależy i będzie dbała o to, żeby mieli dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, tak aby można było podejmować w odpowiedni sposób decyzje dotyczące dalszego akcjonariatu. Na pewno zależy firmie na to, żeby i właścicielom, żeby ten akcjonariat był powszechny. No, gdyby nie zależało, to nie byłoby przyjęte takiej metody prywatyzacji i tak duża pula akcji nie była przeznaczona na rynek publiczny tutaj w Polsce, więc niewątpliwie ci inwestorzy indywidualni są jakby istotnymi inwestorami, jeżeli chodzi o spółkę. Natomiast jeżeli by chciał Pan się czegoś dokładnie dowiedzieć, to prosiłbym o doprecyzowane pytanie, o jakiego typu relacje inwestorskie Panu dokładnie
No na przykład, chodzi. Czy spółka zamierza organizować spotkanie z inwestorami indywidualnymi?
Powiem tak, że ja na chwilę obecną nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, jakiego typu są jakby powszechne standardy, jeżeli chodzi o rynek krajowy, czy na przykład pozostałe duże instytucje finansowe mają zwyczaj jakichś bardzo powszechnych spotkań. No nie słyszałem na przykład o tym, żeby ktokolwiek robił walne zgromadzenia akcjonariuszy na stadionie na przykład.
Nie, to jest jakby...
Więc wydaje mi się, że na dzisiaj nie ma jakby tego typu...
To jest pewna, pewna bolączka.
Tendencji. Ale, Natomiast ja myślę, że po pierwsze są dzisiaj jakby narzędzia i mechanizmy kontaktu ze spółką nawet zdalnego poprzez internet, które dają możliwość dostępu do informacji do osób ze spółki w sposób taki ciągły, bieżący i praktycznie każdy inwestor jest w stanie zadać pytanie. Mogę sobie wyobrazić, że biorąc pod uwagę taki, a nie inny skład akcjonariatu, będzie właśnie specjalna strona internetowa, czy jakieś mechanizmy komunikacji, czy jakieś nowe formy komunikowania się. Natomiast ja myślę, że to spółka tak naprawdę też będzie musiała wypracować w zależności od tego, z jaką grupą inwestorów będzie miała do czynienia, na ile jakby oni będą aktywnymi inwestorami, jak często i w jaki sposób będą chcieli kontaktować się do spółki. Ja myślę, że rolą spółki tutaj jest raczej próba może nie tyle wpływania na inwestorów, ale próba dostosowania się do ich oczekiwań i potrzeb, tak żeby oni nie mieli poczucia, że nie mają możliwości dotarcia do firmy lub jakby są ograniczeni, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Proszę pamiętać, że każda spółka publiczna jest pewien sposób, i to będzie bardzo konkretny, sformalizowany, w jaki sposób spółka będzie przekazywała te najważniejsze komunikaty. I tutaj jakby wszyscy inwestorzy, bez względu na to, czy mają 3 akcje, czy 3 miliony akcji, no będą mieli, muszą mieć zapewniony taki sam dostęp do tych informacji.
No to akurat prawo wymaga, tak? To akurat dzięki Bogu to nie zależy od woli spółki. Także...
Tak, ja nie mówię absolutnie, że to jest jakaś zasługa spółki, tylko mówię, że spółka będzie musiała zatroszczyć się i zadbać o to, żeby w taki sposób przekazywać te informacje i komunikaty, żeby rzeczywiście wszyscy inwestorzy, bez względu na to, czy mają 3 czy 3 miliony akcji, mieli równy i jakby taki sam jakościowo dostęp do tych informacji, do tych danych.
Jasne. Dobrze, jeszcze już na zakończenie zadam jeszcze może humorystyczne pytanie, bo gdzieś przeczytałem, że mają Państwo zamiar, czy już odbyli 555 spotkań na całym świecie. Jak Państwo to zrobili?
Po pierwsze, jest grupa ludzi, którzy się spotykają z inwestorami, to jakby się dzieje w trakcie, tak jakby roadshow się kończy tak naprawdę 29 kwietnia, więc te spotkania trwają. Myśmy się podzielili na kilka zespołów. Część odbywała spotkania z inwestorami tutaj w kraju, część podróżuje po świecie i spotyka się z inwestorami spoza granic kraju. I rzeczywiście, ponieważ część spotkań jest jeden na jednego, czyli rzeczywiście po stronie, że tak powiem, drugiej siedzi jeden lub dwóch dużych inwestorów. Czasami są to spotkania bardziej zbiorowe, czyli na jednym spotkaniu jest kilkunastu lub kilkudziesięciu istotnych inwestorów. No i w ten sposób rzeczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo, że powiem, szerokiego
rynku. Rozumiem, bo taka informacja zrobiła wrażenie. 555 spotkań, to jest przecież wychodzi na dobę i tu wychodzi...
No gdyby patrzeć na to, że z każdym się rozmawia indywidualnie, to rzeczywiście, natomiast nie ukrywam, że część spotkań nie jest jeden do jednego, tylko na sali jest więcej niż jeden inwestor, który rozmawia i dyskutuje z zarządem.
Okej, dobrze, to będziemy powoli zbliżać się do końca. Ostatnie pytanie, czy Pan będzie zapisywał się na akcję PZU?
Jako członek zarządu mam pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o zapisywanie się na tego typu akcje. Wynika to po prostu z dostępu do informacji kluczowych na dobra spółki. Także z tego powodu podjęliśmy decyzję o niezapisywaniu się w tej chwili na akcje. Wydaje się, że biorąc pod uwagę właśnie dostęp do tych informacji, będzie on najbardziej właściwą decyzją.
Jasne, dobrze. To cóż, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś porozmawiać po debiucie, kiedy Pan będzie mógł udzielić troszeczkę więcej informacji, podzielić się z wrażeniami chociażby z bycia z spółką giełdową.
Z przyjemnością.
Już w maju.
Bardzo chętnie podzielę się takimi informacjami, zresztą bardzo chętnie zawsze powiem na wszystkie pytania dotyczące biznesu indywidualnego, zarówno tego, który wiąże się z inwestycjami w akcje PZU, jak i w ogóle z faktu tego, że spółka jest spółką, która również dla tych akcjonariuszy ma bardzo dużo ciekawych produktów w swojej ofercie jako po prostu spółka ubezpieczeniowa.
Dokładnie, będziemy mogli wtedy rozmawiać o prognozach, o wynikach, wszystkie bardzo wszystkie dokładne takie informacje, dowiedziałbym.
Wszystkie prognozy zawsze są obarczone pewnymi specyficznymi relacjami i sposobem publikowania, więc oczywiście jak one już będą upublicznione, to na temat tych upublicznionych prognoz, komentarzy bardzo chętnie zawsze będziemy rozmawiali, natomiast
żadnych innych nie myślałem.
Nic przedtem, tak jak mówię, każda spółka, która jest spółką publiczną, ma bardzo konkretny reżim sposobu komunikowania i udzielania informacji.
Dobrze, dziękuję serdecznie. W takim razie to był 60. odcinek podcastu Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał
Rafał Grudziński. Dziękuję Państwu serdecznie.
Do usłyszenia za tydzień.